ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Witam w studiu księdza Marcina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Następna audycja przed nami dotycząca sakramentu Eucharystii. Dziś będziemy mówić o liturgicznej celebracji Eucharystii. Taki jest też kolejny większy punkt w katechizmie Kościoła katolickiego, bo cały czas tym katechizmem jednak się posługujemy. Kiedy mówimy o tej liturgicznej celebracji, to na pewno chcemy też wspomnieć o tym, jak ona wyglądała kiedyś, bo teraz to powiedzmy, że mniej więcej wszyscy wiemy, przynajmniej tak ogólnie, na czym polega ta celebracja, ta liturgia Eucharystii. Ale jak to kiedyś wyglądało? Czy zawsze było tak samo? Czy zawsze msza święta wyglądała w ten sam sposób?
To jest pytanie, które często dzisiaj się pojawia właśnie, skąd Kościół wziął taki, a nie inny kształt sakramentów, szczególnie sprawowania Eucharystii, ponieważ ona chyba jest, na pewno najbardziej rozbudowana w celebracji, jest szczytem liturgii Kościoła. Skąd wziął się taki kształt? Czy to było tak, że w pewnym momencie Kościół tak to wymyślił? Otóż oczywiście te stałe, najważniejsze elementy Eucharystii, one pozostają w ciągu wieków niezmienne. Przede wszystkim oczywiście opieramy się na tych świadectwach, o których mówiliśmy na ostatnim spotkaniu z Pisma Świętego, a więc z samego ustanowienia Eucharystii, gesty Chrystusa, właśnie połamanie chleba, błogosławieństwo, właśnie te słowa przeistoczenia, tak je nazywamy, też właśnie błogosławieństwo nad kielichem i słowa ustanowienia. To jest jakby to serce, które mamy wzięte wprost z tekstów biblijnych. Natomiast mamy już wczesne świadectwa ojców Kościoła. Takim najbardziej znanym świadectwem, które ukazuje pewien porządek liturgii eucharystycznej, który zachował się do dnia dzisiejszego, mamy w pismach świętego Justyna, męczennika z II wieku, który przekazuje nam świadectwo o tym, jaką podstawową strukturę posiadała wówczas celebracja Eucharystii. I możemy zauważyć, że właśnie ta podstawowa struktura właściwie zachowała się do dnia dzisiejszego. Chciałbym przytoczyć może tutaj, bo myślę, że warto, ten cytat z pism świętego Justyna, który także cytuje katechizm Kościoła katolickiego. Posłuchajmy tego tekstu. W dniu zwanym Dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. I tutaj od razu taki komentarz, że tym pierwszym elementem Eucharystii jest zgromadzenie, gromadząca się wspólnota Kościoła, która jest zwołana na uroczyste zebranie, na sprawowanie Paschy, na sprawowanie właśnie pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To jest ten pierwszy element, na który zwraca uwagę święty Justyn.
Dzień Słońca to brzmi tak trochę tajemniczo, ale w wielu krajach faktycznie niedziela nazywa się Dniem Słońca akurat.
Oczywiście, poza tym jest tutaj piękna symbolika starochrześcijańska. Chrystus jest uznawany i zmartwychwstanie Chrystusa, jego przyjście jako właśnie wschód słońca. Dlatego kościoły były zorientowane niegdyś ku wschodowi, często właśnie z przodu znajdowały się witraże, a więc kościół, który gromadził się chociażby o świcie na celebrowanie liturgii eucharystycznej, rzeczywiście ten znak słońca wschodzącego, który oświetlał wschodni kierunek, był znakiem właśnie pokonania ciemności grzechu starego człowieka, tym bardziej kiedy to już liturgia paschalna sprawowana wielkanocna przez całą noc była. Wtedy właśnie, kiedy kończyła ona się o wschodzie słońca, to słońce wschodzące było bardzo wyraźnym znakiem Chrystusa zmartwychwstałego. No ale nie zapominajmy, że tym pierwszym podstawowym świętem, zanim były te cykliczne święta przeżywane w ciągu roku, była dla chrześcijan właśnie niedziela. To każda niedziela była taką małą wielkanocą, taką celebracją zmartwychwstania Chrystusa. Idźmy dalej. Kolejnym elementem, o którym czytamy w pismach świętego Justyna, męczennika, jest liturgia słowa. Tak pisze sam autor. Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Dyrektor skończy, przewodniczący zabiera głos, głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. A więc mamy tutaj liturgię słowa. Oczywiście ona nie była w ten sposób, jak dzisiaj już jest poukładana, podzielona. Kościół jako kochająca matka obdziela, obdarowuje tym słowem każdego dnia. Mamy lekcjonarze przeznaczone na określone okresy roku liturgicznego, gdzie czytania są dobrane do tematyki celebracji, do tematyki wspomnień, świąt, uroczystości czy okresów, które przeżywamy. I ten stół słowa jest bardzo bogato zastawiony, także ta reforma, która miała miejsce po Soborze Watykańskim II, dążyła do tego, żeby maksymalnie wszystkie ważne teksty, najważniejsze Pisma Świętego rzeczywiście w ciągu roku, a przynajmniej w tym cyklu trzyletnim, niedzielnym, żeby one wszystkie znalazły się, żeby Kościół właśnie karmił się bardzo obficie właśnie Słowem Bożym zaczerpniętym z Pisma Świętego. Natomiast tutaj czytamy, że nie było może takiego sformalizowania, na ile czas pozwalał, a więc ta liturgia, można by powiedzieć, była trochę bardziej swobodna. Później, kiedy właśnie Kościół się trochę rozprzestrzenił i potrzebne było pewne ujednolicenie też, żeby nie było właśnie jakiejś przesady w jedną czy w drugą stronę, no trzeba było pewne rzeczy nieco bardziej sformalizować, określić prawem. I oczywiście mamy też ślad homilii. Jest mowa o tym, że przewodniczący liturgii napomina, zachęca, wyjaśnia właśnie te teksty, które były czytane i zachęca, żeby przeżywać to, co zostało przeczytane, to, co zostało przywołane w swoim życiu codziennym. A więc widzimy, że jest tutaj bardzo wyraźnie zaznaczone właśnie homilia. Idąc dalej, święty Justyn tak pisze: następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu, byśmy otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. I tutaj mamy jak gdyby wskazanie tego, co dzisiaj będziemy nazywali modlitwą wiernych, czy modlitwą powszechną, gdzie właśnie odpowiedzią człowieka na usłyszane słowo, na ten komentarz do słowa w postaci homilii, mamy właśnie modlitwę, która idzie w kierunku tego, żeby to słowo wypełniło się w życiu chrześcijan. A więc jest modlitwa za zgromadzenie, za nas samych, tutaj jest właśnie zapisane w pismach Justyna, oraz za wszystkich, w jakimkolwiek znajdują się miejscu. A więc to jest modlitwa powszechna, ogarniająca cały świat. Eucharystia nie tylko jest czymś dla wierzących, ale Kościół niejako jest sakramentem zbawienia całego świata. Każda Eucharystia ma wymiar kosmiczny, a więc obejmuje swoim zbawczym działaniem, tak jak całe dzieło Jezusa Chrystusa, całą ludzkość, a nawet można by powiedzieć cały wszechświat. A więc modlimy się także za niewierzących, modlimy się za rządzących państwami, modlimy się za wszystkich, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie na świecie, za głodujących, za cierpiących, za chorych, za samotnych, za przeżywających jakieś trudności, za uwikłanych w nałogi, w grzech. Te wszystkie jak gdyby sytuacje, które często pojawiają się w naszych modlitwach powszechnych, one właśnie są wyrazem tego uniwersalizmu modlitwy Kościoła, szczególnie tej, która dokonuje się w czasie Eucharystii.
Czyli można powiedzieć, że nie ma nikogo takiego na świecie, kto nie jest objęty modlitwą.
Dokładnie. No tutaj mi się przypomina też od razu takie stwierdzenie, które czasem jest dodawane. Na przykład ktoś wzbudza intencję, módlmy się za zmarłych, za których nikt się nie modli. Nie ma takich zmarłych, ponieważ Kościół modli się w czasie każdej Eucharystii, chociażby jest wspomnienie zmarłych. A więc Kościół jako dobra matka ogarnia wszystkich swoją modlitwą. Nie ma tutaj ludzi wyłączonych. No i ta piękna intencja, byśmy otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. A więc jest jasna świadomość, że zdolność do pełnienia uczynków dobrych, do wypełnienia słowa jest łaską, jest darem, jest czymś, co otrzymujemy przez uczestnictwo w Eucharystii. Jesteśmy obdarowani przez dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa i jest też ten wymiar eschatologiczny bardzo ważny, czyli wymiar życia wiecznego. My już tutaj, wchodząc w celebrację Eucharystii, kosztujemy, wchodzimy w liturgię niebiańską, pozostając już tutaj na ziemi, ale mamy też jasno ten cel przed oczyma, do którego jesteśmy powołani, a więc życie wieczne. Nie przychodzimy tylko, żeby zapewnić sobie tutaj jakiegoś raju na ziemi, załatwić jakieś sprawy sobie z Panem Bogiem dotyczące naszego ziemskiego życia, ale przede wszystkim mamy tą perspektywę naszego powołania do życia wiecznego. Dalej pisze święty Justyn, po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. Tutaj mamy pewien ślad jednej z tradycji, która została zachowana chociażby w liturgii ambrozjańskiej, gdzie ten znak pokoju nie odbywa się tak jak w liturgii tej rzymskiej, dopiero w momencie przed komunią świętą, po modlitwie Ojcze Nasz, ale odbywa się właśnie po modlitwie wiernych. I wtedy następuje przygotowanie darów. Jest tutaj też zaznaczona właśnie ta procesja z darami, która jest bardzo ważna, ponieważ ona wyraża, że te dary, które są składane na ołtarzu chleb i wino, są darami ludu Bożego, są symbolem włączenia się ludu Bożego w ofiarę Eucharystii, są symbolem przyniesienia naszej codzienności, naszego trudu, problemów, ale także pracy, by Pan Bóg błogosławił, ale też są wyrazem takiej wiary w to, że to Boże błogosławieństwo nas obdarowuje tym, co mamy. Nie tylko nasza praca, ale te wszystkie owoce, które mamy ziemi, są owocem przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, obdarowania nas łaską Pana, która powoduje wzrost. I ta procesja z darami jest też wyrazem takiej chrześcijańskiej współpracy z łaską Pana Boga. Łaska ma pierwszeństwo, ale dla chrześcijan jest ważna zawsze właśnie ta współpraca, otwartość na łaskę Pana Boga i to, żeby człowiek też włączył się w nią.
Tu święty Justyn pisze o kielichu napełnionym wodą zmieszaną z winem. Kojarzy mi się, że jest wino i tylko trochę wody, kropelka, którą gdzieś tam dodaje kapłan.
Nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat szczegółów, ponieważ no, korzystamy tutaj oczywiście z tłumaczenia w języku polskim. Nie wiemy, jak to wygląda w oryginale i przyznam się, że nie odważyłbym się tutaj na ten temat wypowiadać. Natomiast do dnia dzisiejszego rzeczywiście w liturgii jest w momencie przygotowania darów ten moment zmieszania win z kroplą wody. Oczywiście materią Eucharystii sakramentalną jest wino, a nie woda, więc raczej nie podejrzewam, żeby była sytuacja taka, żeby było więcej wody niż wina, ponieważ nie byłoby materii sakramentalnej. Natomiast w tej chwili rzeczywiście jest tak, że jest wino i tylko właściwie krople wody się dodaje. Towarzyszy temu piękna modlitwa, która wyraża właśnie tajemnicę wcielenia, tajemnicę przyjęcia przez Chrystusa. Wino jak gdyby wyraża boską naturę Jezusa Chrystusa, tajemnicę przyjęcia ludzkiej natury, która chociaż w pełni jest przyjęta przez Chrystusa, bez żadnego takiego pominięcia czegoś z ludzkiej natury, oprócz grzechu oczywiście, to jednak musimy zauważyć tą dysproporcję jakościową, nie ilościową, ale jakościową. I właśnie ta dysproporcja pomiędzy winem a wodą wyraża, że no nie możemy porównywać boskiej natury a ludzkiej, jeżeli chodzi o jakość, prawda? Ta natura boska jest o wiele doskonalsza niż ludzka, co nie znaczy, że właśnie tutaj, żebyśmy nie wpadli w jakąś herezję, to już tutaj dywagacje dogmatyczne bardziej, że ta natura ludzka właśnie została całkowicie wchłonięta, że ona nie jest obecna, zredukowana, to jest niebezpieczeństwo. Dwie natury są obecne w Chrystusie, bez rozłączenia, bez pomieszania. Tak naucza Sobór Chalcedoński, także tego się trzymamy.
Thank you.
dobrze, to nie koniec jeszcze tego opisu świętego Justyna.
Kolejnym elementem jest sama modlitwa eucharystyczna, która jest jak gdyby takim szczytem liturgii eucharystycznej. Justyn tak pisze, on, mówiąc o przewodniczącym zgromadzenia, bierze je wielbi Ojca Wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie po grecku Eucharistian za to, że tych darów nam raczył udzielić. Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud odpowiadając Amen. Właściwie właśnie to jest ten główny nurt Eucharystii. Eucharystia jest modlitwą uwielbienia, jest modlitwą dziękczynienia Boga za wielkie dzieła zbawcze. My uobecniając, celebrując wielkie dzieła zbawcze, przywołując, przeżywając ich pamiątkę, ale zawsze pamiętamy, że ta pamiątka jest na zasadzie uobecnienia, czyli stajemy się uczestnikami wielkich wydarzeń zbawczych, jest powodem, dla którego my wielbimy Boga za wielkie rzeczy, które czyni w naszym życiu, za to, że posłał swojego Syna, że nas zbawił, że odkupił nas przez krzyż, przez Jego mękę i przez zmartwychwstanie. I to jest ten główny powód do dziękczynienia, ale dziękujemy za wiele rzeczy. Właśnie to jest ten główny, jak gdyby ta główna dynamika Eucharystii, dziękczynienie i sama jej nazwa właśnie do tego sprowadza. My włączamy się w tą jedyną dziękczynną modlitwę Jezusa Chrystusa, którą składa Ojcu w Duchu Świętym. Właśnie ten trynitarny wymiar Eucharystii jest bardzo ważny, bo to jest serce życia chrześcijańskiego. Liturgia z natury jest trynitarna, szczególnie Eucharystia, a więc my włączamy się w jedyną modlitwę uwielbienia Jezusa Chrystusa, w Jego ofiarę, którą składa Ojcu w Duchu Świętym na krzyżu, przez to Amen. Dlatego szczytem modlitwy eucharystycznej są te słowa, które wypowiada kapłan właściwie w liturgii eucharystycznej, uroczystej. One są odśpiewywane przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. I jest zachęta, aby w uroczystych celebracjach było potrójne Amen odśpiewane. To Amen, można by powiedzieć, że jest najważniejsze w liturgii eucharystycznej. To jest to Amen, przez które lud wierny włącza się w tą modlitwę uwielbienia, którą składa kapłan w imieniu całego ludu, ale on oczywiście uobecnia w tym momencie tą modlitwę dziękczynienia, którą sam Chrystus zanosi Ojcu w Duchu Świętym.
To teraz, jak mówi nam doświadczenie, powinna być ta część Eucharystii, którą nazywamy komunią.
Tak jest. Dalej święty Justyn tak pisze. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie, cały lud odpowiedział, wtedy ci, którzy są wezwani przez nas diakonami, rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. A więc tutaj jest ten moment właśnie komunii świętej. Eucharystia z natury jest ucztą, a więc jest spożywanie pokarmu. Oczywiście tutaj jest komunia pod dwiema postaciami udzielana. No i też bardzo ważna rzecz, jest ona zanoszona do domów. Pamiętajmy, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było tabernakulów, nie było przechowywania Eucharystii. To jest praktyka późniejsza, związana przede wszystkim najpierw właśnie z zanoszeniem komunii świętej do chorych czy umierających, a dopiero później wytworzył się zwyczaj adorowania Chrystusa i nawet był taki czas w liturgii, w historii Kościoła, gdzie nastąpił pewien przerost. Zamiast ludzie przyjmować komunię świętą, to adorowali. I tutaj oczywiście Kościół zwrócił nam tą praktykę częstego przyjmowania komunii świętej, zachęca i zauważa, że adoracja nie może stać się ważniejsza niż przeżywanie liturgii eucharystycznej. Adoracja zawsze wypływa z liturgii eucharystycznej i do niej zawsze ma prowadzić. Taki jest kształt tych wszystkich nabożeństw eucharystycznych, które są odprawiane poza liturgią Eucharystii.
Mamy tą radość uczestniczyć w Eucharystii. No, liturgia odbywa się w języku naszym narodowym, tak? Ale zdaje się, że nie zawsze tak było.
Oczywiście, właściwie do Soboru Watykańskiego II liturgia była celebrowana w języku łacińskim po Soborze Trydenckim. Natomiast trzeba jeszcze wspomnieć też o różnych tradycjach liturgicznych. Zanim ta liturgia została w pewien sposób ujednolicona, przynajmniej dla Kościoła Rzymskiego w większości miejsc, czyli przede wszystkim to, co dokonała reforma Soboru Trydenckiego, było kilka rodzin liturgicznych, tradycji, w których Eucharystia była celebrowana. Biorąc pod uwagę pewne, można by powiedzieć, tradycje takie lokalne, kulturowe, żeby Eucharystia była czytelna, czyli ta główna struktura była zachowana w tych tradycjach oczywiście, natomiast jak gdyby można by powiedzieć, ta otoczka, oprawa liturgii była bardzo bogata i ona bardzo mocno odzwierciedlała mentalność, kulturę danego regionu. I można powiedzieć, że Kościół zaczerpnął z tych różnych rodzin liturgicznych, Kościół rzymski, to co najcenniejsze, to co najpiękniejsze, to co najbardziej wyraża i właściwie można by powiedzieć, że ta liturgia rzymska jest taką liturgią uniwersalną, która wzięła to co najcenniejsze z tych skarbców tradycji liturgicznych i zostały one włączone właśnie w tą uniwersalną liturgię rzymską. Natomiast Sobór Watykański II bardzo mocno powrócił do źródeł, a więc do tekstów patrystycznych, do tych pierwotnych też świadectw odnośnie Eucharystii. Dał taką możliwość, aby liturgia była bardziej czytelna, zrozumiała dla Bożego ludu, żeby ona nie była tylko jakimś właśnie misterium, sakrum, w którym człowiek odczuwa może bardziej sercem sakrum, ale nie uczestniczy może w pełni świadomie umysłem, więc Sobór Watykański II dał taką możliwość, ale też musimy sobie uświadomić, że to danie możliwości nie sprawiło tego, że tą podstawową mimo wszystko formą sprawowania Eucharystii jest msza święta sprawowana w języku łacińskim i też chociażby sama oprawa w postaci właśnie śpiewów gregoriańskich cały czas została zachowana. Oczywiście w naszym kontekście, szczególnie polskim, bardzo mocno poszło to w kierunku takim, że właściwie my nie znamy tych tekstów chorałów, raczej rzadko się śpiewa. Bardziej właśnie zdominowały te pieśni tradycyjne, które były śpiewane także w czasie liturgii sprawowanej w rycie trydenckim. Właśnie było coś takiego, że kapłan po cichu w większości odprawiał liturgię, natomiast lud wierny, zgromadzony, albo odmawiał sobie w tym czasie jakieś modlitwy, albo właśnie towarzyszył kapłanowi śpiewem. Natomiast ta liturgia zreformowana, ona bardziej jeszcze wyraziła to, że cały lud wierny pod przewodnictwem kapłana celebruje Eucharystię, czyli nie tylko kapłan celebruje, my jesteśmy widzami jak w teatrze, ale cały lud, całe ciało mistyczne Chrystusa celebruje Eucharystię. To jest bardzo mocno wyakcentowane w dokumentach Soboru Watykańskiego II.
Dzisiaj możemy się spotkać, zwłaszcza w większych miastach, z tak zwanymi mszami trydenckimi. Może jeszcze chwilę o tym, tylko na czym polega ta msza trydencka i czy to jest tak, jakbyśmy po prostu uczestniczyli w takiej, nazwijmy to, zwykłej Eucharystii.
Eucharystia jest wciąż ta sama, tylko są dwie formy celebracji. Celebracja w rycie trydenckim, na którą dał pozwolenie dokument papieża Benedykta XVI, ona jest nazywana nadzwyczajną formą, a więc tą zwyczajną formą jest liturgia po Soborze Watykańskim II, ta zreformowana, natomiast daje możliwość tej nadzwyczajnej formy. Mamy mało czasu, dlatego ja myślę, że warto by było troszkę poświęcić kolejne spotkanie nasze na przede wszystkim przyjrzenie się tym głównym elementom, które dała nam reforma Soboru Watykańskiego II w liturgii eucharystycznej, które też są wyakcentowane w katechizmie i przy okazji też może trochę więcej słów na temat tego dokumentu, który umożliwia celebrację w rycie trydenckim i też warunkach bardzo wyraźnych, które są przypisane do takiego pozwolenia.
Za dzisiaj już dziękuję księdzu Marcinowi i do usłyszenia w kolejnej naszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.